Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 20 marca. Przyczynkiem do dzisiejszej rozmowy z Wojtkiem Szackim jest 100 dni rządu. Zacznę od wyznania. Nie uważam, żeby miesięcznice, studniówki czy rocznice świetnie służyły opisowi rzeczywistości. Fakt, że jakiś minister coś zrobił albo nie zrobił w 99 lub 101 dniu urzędowania, niewiele nam mówi o jakości rządzenia. Natomiast cezury czasowe pozwalają wyznaczać etapy i te etapy oceniać. I o tym dziś będę rozmawiał z Wojtkiem. O tym, gdzie jest rząd Donalda Tuska po pierwszym karnawałowym etapie rządzenia. I co czeka koalicji 15 października w następnych 100 dniach, które, zdradzając trochę puentę naszej rozmowy, wydają mi się dużo ważniejsze od tych pierwszych minionych. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, to może najpierw rozprawmy się z tym fetyszem 100 dni rządu, o którym pewnie wiele osób będzie rozmawiało i którym wiele osób będzie się ekscytowało w nadchodzących dniach i godzinach. Co to jest te 100 dni rządu? Po co to jest i dlaczego tak się podniecamy 100 dniami rządzenia?
Ja nie wiem tak naprawdę skąd to do nas przywędrowało, natomiast pamiętam, że pierwsza taka studniówka z pompą odbyła się za czasów Kazimierza Marcinkiewicza, który był dobry medialnie, czuł nastroje i miał pewnie też dobrych doradców, którzy uznali, że to jest dobry pomysł, żeby zaprezentować się na nowo po właśnie 100 dniach od zaprzysiężenia. Wtedy to na pewno mogło dobrze zagrać, bo inne były czasy. Po 100 dniach zwykle jeszcze rząd nie ma jakichś większych problemów, czy to politycznych, czy to wizerunkowych. Można się pochwalić, jeszcze jest się na fali, więc wtedy można ogłosić, co się udało zrobić, jakie są plany na kolejne miesiące. Więc to wtedy zagrało i tak już siłą rozpędu trwa do dziś, chociaż sytuacja i kontekst są zupełnie inne. Ja osobiście nie jestem fanem tej formuły i nie uważam, żeby ten akurat moment nam cokolwiek mądrego mógł powiedzieć o sytuacji rządu, jakości rządu. Co nie zmienia faktu, że tak, po tych 3 miesiącach z kawałkiem można już wysnuwać pewne wnioski, co się temu rządowi udało zrobić, a co jeszcze nie działa.
Tu ja chciałbym chyba zrobić taki mały disclaimer, to znaczy powiedzieć, że obaj przeczytaliśmy 3 teksty, które w pewnym sensie wpisują się w kontekst naszej rozmowy. I
nie będziemy z nimi bardzo polemizowali.
To znaczy jest mi dosyć blisko do wielu tekstów, które tam były zawarte. To jest wstępnik Jerzego Baczyńskiego w dzisiejszej polityce, to jest tekst Rafała Kalukina o 100 dniach rządu i to jest tekst Grzegorza Sroczyńskiego na Gazeta.pl o 100 dniach rządu. I jakby zaznaczam to, bo niektóre z tych myśli, które będziemy wypowiadać, pewnie są nasze, a niektóre są nie to, że zapożyczone, ale też jakoś przeplatają się z tym, o czym my sobie rozmawialiśmy przed tą rozmową i zanim czytaliśmy te teksty. Więc przechodząc, bo tu właśnie nawiązuję do tego, co w tych tekstach było, tam jest taka teza, którą ja lubię, że te 100 dni rządu też dobrze współgrają w takiej rzeczywistości, gdzie żyjemy w cieniu tego bożka sprawczości, to znaczy, że od pewnego czasu tym wyznacznikiem dobrego rządzenia jest sprawczość i dowożenie i to jest ten też bożek spełnienia obietnic, gdzie w kampanii nie opowiadamy o wizjach czy o programach, tylko mówimy o konkretnych rzeczach, o konkretnych jakichś zadaniach, które wykonamy i odnotujemy wykonanie tych zadań. I tu trochę mi chodzi o tę koalicję obywatelską, która na ostatnim etapie kampanii ogłosiła 100 konkretów na 100 dni rządu, no i tym samym doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz, znaczy do miejsca, w którym wielu publicystów, dziennikarzy, analityków siedzi i przegląda te obietnice i odnotowuje, które zostały spełnione, które nie zostały. Bardzo to silnie zagrało w tej naszej rzeczywistości medialnej.
Tak, tutaj zresztą zbiega się kilka wątków. Znaczy, po pierwsze, rzeczywiście te 100 konkretów ogłoszone 9 września na nieco ponad miesiąc przed wyborami i rzeczywiście kusi, żeby za ich pomocą mierzyć cokolwiek, tylko że trzeba pamiętać, że to był program, a w zasadzie nie tyle program, ile właśnie konkrety Koalicji Obywatelskiej, a mamy do czynienia z rządem koalicyjnym, więc tutaj z jednej strony rzeczywiście Donald Tusk obiecał, że to zrobi, z drugiej strony nie jest to program całego rządu, więc możemy zajrzeć do umowy koalicyjnej, w której zbyt wielu z kolei tych konkretów nie było, bo partii koalicyjnych jest multum, I o tym akurat niespecjalnie pamiętają komentatorzy, a nawet i politycy, i wszyscy się skupiają na tych 100 nieszczęsnych konkretach. Możemy też jeszcze zajrzeć do exposé Donalda Tuska, w którym było kilka konkretów, niektóre zostały zrealizowane, jak podniesienie płac nauczycielom. Ale z kolei z exposé jest ten problem, że tam, tak jak rozmawialiśmy przy okazji jego wygłoszenia, nie było programu działania rządu, tylko była taka ogólna wizja plus kilka konkretów, które miały tę wizję jakoś przybliżyć słuchaczom i widzom exposé. A jeszcze do tego dochodzi jedna rzecz, że niektóre z tych pomysłów są niespecjalnie mądre albo niespecjalnie możliwe do zrealizowania, nieprzygotowane. Jak ja pamiętam proces powstawania tych konkretów, jak opowiadali o tym politycy Platformy, to wyglądało to tak, że w ostatniej chwili na jakichś kartkach papieru coś było pisane, aż się dobiło do tych 100 konkretów, więc Platforma rzeczywiście nie zasługuje na to, żeby ją oceniać według tych konkretów, ale sama się o to prosi.
No właśnie, bo to też wydaje mi się, że warto odnotować, że tak naprawdę te konkrety służyły innym celom, znaczy te konkrety służyły celowi nadrzędnemu, czyli wygraniu wyborów, zmaksymalizowaniu wyniku wyborczego i odsunięciu PiS-u od władzy. I te konkrety tak były wymyślone i tak były napisane, żeby jak najwięcej wyborców zmobilizować, żeby dotrzeć do jak największej grupy tych wyborców, żeby każdemu coś obiecać, co będzie atrakcyjne dla tego wyborcy. No i to jest większa dyskusja o tym, czym jest polityka i na ile rzeczywiście rządzenie powinno polegać na tym, żeby spełniać obietnice. No ciężko z tym dyskutować, a z drugiej strony...
No to jest ta myśl Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że jak rządzący nie spełniają obietnic, to znaczy, że nie ma demokracji, bo to jest oszustwo i nazwał wczoraj Jarosław Kaczyński rządzących królami kłamstwa.
I ja mam w ogóle problem z tym, bo z jednej strony ciężko z tym dyskutować, tak? Znaczy, jeżeli wychodzi polityk i coś obiecuje w kampanii, no to robi to po to, żeby przekonać do siebie wyborców. I ci wyborcy rzeczywiście mają prawo oczekiwać, że te obietnice zostaną spełnione. Z drugiej strony żyjemy w takiej rzeczywistości, że te kampanie wyborcze coraz bardziej się profesjonalizują i stają się jakimś takim festiwalem marketingu politycznego i nie mają bardzo dużego związku z taką prozą rządzenia, czyli z tym, jak siada ten minister, koniec końców patrzy w ten budżet i zastanawia się, co jest dobre, a co nie jest koniecznie dobre dla Polski, jak pogodzić różne cele, potrzeby i oczekiwania bardzo wielu grup społecznych. Więc mam takie poczucie, że to jest jakaś taka dziwna kwadratura koła, gdzie z jednej strony ciężko z tym dyskutować, a z drugiej strony jest to niespecjalnie mądre.
A poza tym nie ma rządu, który by spełniał obietnice z czasów kampanii wyborczej, wszystkie. I PiS, który lubi się chwalić tym, jak bardzo był wiarygodny, zanotował też liczne wpadki i po prostu nie dowiózł wielu z tych obietnic. Ja przypominam sobie obietnice na przykład w sprawie ustawy o kredytach frankowych, przypominam sobie Mieszkanie Plus program, przypominam sobie różne inne obietnice, które zostały złożone przez polityków PiSu i nie zostały dotrzymane. A niektóre z nich, nawet nie chodzi o to, że one nie zostały dowiezione finalnie, tylko po prostu o nich zapomniano tuż po wyborach. I teraz PiS, który składa projekty ustaw, które mają realizować program Koalicji Obywatelskiej, przeczy własnym słowom z kampanii, bo wówczas Jarosław Kaczyński mówił, że jest kompletnie nierealne zrealizowanie tych projektów. Więc rzeczywiście, zgadzam się z tobą, mamy kwadraturę koła i musimy z tego jakoś wyjść.
No ale już kończąc ten wątek, to też ja bym akurat do PiS-u tutaj o to nie miał jakichś wielkich pretensji. Taka jest trochę też funkcja opozycji, żeby rozliczać, punktować, więc ja mam takie poczucie, że z jednej strony Koalicja Obywatelska wystawiła się na ten strzał, z drugiej strony PiS korzysta, bo jest opozycją i jakby od tego trochę jest, żeby korzystać z takich okazji, a z trzeciej strony tak naprawdę życie jest gdzie indziej i cała ta rozmowa jest umiarkowanie mądra.
Więc przejdźmy do innych wątków.
Podsumowując, idziemy dalej. I to jest ten moment, kiedy zadaję ci zasadnicze pytanie, które sobie zadajemy od pewnego czasu i też inni ludzie nam je zadają. Jak ty oceniasz ten rząd po tych 100 dniach, niezależnie od wypełnienia albo niewypełnienia 100 konkretów? I czy uważasz, że to jest dobry moment, żeby dokonać tej pierwszej oceny? Czy może jest za wcześnie, a może już wcześniej zacząłeś oceniać? Jak to widzisz?
Zacznijmy może od momentu dziejowego, bo to jest chyba rząd, który powstał w najtrudniejszym dla Polski momencie w ostatnim 30-paroleciu, gdy sytuacja międzynarodowa Polski jest, nie powiem, że skrajnie niekorzystna, ale robi się trudna w związku z tym, że Ukraina zdaje się przegrywa wojnę, a w każdym razie wiele na to wskazuje. Gdy w bezpośrednim sąsiedztwie pojawiły się już dwa rządy, które otwarcie flirtują z Rosją Władimira Putina, a były to niegdyś kraje bliskie Polsce. Gdy możliwym przyszłym prezydentem USA jest Donald Trump, który podważa sens NATO, który nie chce pomagać Ukrainie, więc to, co zastał Donald Tusk w grudniu, gdy zostawał premierem, sam ten kontekst międzynarodowy jest super trudny i nic dziwnego, rozmawialiśmy o tym całkiem niedawno, że polski premier uznał za priorytet poprawienie pozycji Polski w Europie, na świecie, w Unii Europejskiej. I poświęcił temu dużą część swojej uwagi i tutaj moim zdaniem osiągnął sukces. I jeśli to jest najważniejsze zadanie, jakie miał Tusk w ciągu tych 100 dni, to moim zdaniem wykonał je dobrze lub bardzo dobrze. I o tej jego pozycji świadczy choćby to, że udało się odblokować fundusze unijne. Ale także takie symboliczne gesty jak zaproszenie z Białego Domu dla Donalda Tuska. Joe Biden nie musiał akurat Donalda Tuska zapraszać do Waszyngtonu, a to zrobił. Myślę też, że Donald Tusk bardzo umiejętnie przeplata taką retorykę człowieka zatroskanego o sprawy Polski i uspokajające komunikaty, że nasz kraj nie jest bezpośrednio zagrożony. Wydaje mi się, że to jest balansowanie na cienkiej linii między przywdziewaniem tych strojów paramilitarnych i jeżdżeniem na poligony, w czym celowali niektórzy poprzednicy Donalda Tuska i obecnej ekipy, a rzeczywiście poprawą relacji z zagranicznymi partnerami, dbaniem o bezpieczeństwo Polaków. Wydaje mi się, że na razie z tej liny Donald Tusk nie spadł i również uważam, że minister Radosław Sikorski, który jest wsparciem Tuska w tej pracy dyplomatycznej, radzi sobie dobrze lub bardzo dobrze. A zatem, jeśli to jest ten najważniejszy kierunek działania Donalda Tuska, czyli świat, Europa, Unia, to na tym kierunku radzi sobie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o inne rzeczy, nie jestem ekonomistą, ale słyszę raczej głosy pochwalne, jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Trudno powiedzieć, na ile to jest zasługa tego rządu, ale dane makroekonomiczne są, zdaje się, lepsze niż się wielu ekonomistów spodziewało. Inflacja wyhamowała, pojawił się jakiś wzrost gospodarczy. Udało się jakoś wyważyć spełnianie tych obietnic z kampanii, z rozwojem gospodarczym. Nic się na razie nie wali. Możemy oceniać ten rząd według różnych kryteriów i w różnych obszarach. I jeden to był właśnie relacje zewnętrzne, drugi gospodarka, trzeci rozliczanie PiSu. Tutaj moim zdaniem akurat idzie nie najlepiej. Nawet jeśli dodamy do tego rozliczenia PiSu również przejmowanie państwa. Chodzi tutaj o media publiczne, chodzi tutaj o prokuraturę, a więc zmiana krajobrazu politycznego. Mamy moim zdaniem tutaj pewną inflację zdarzeń, mamy nie najlepiej działające komisje śledcze, z których niewiele na razie wynika. Wygląda na to, że ci przesłuchujący nie do końca tworzą pierwszy garnitur polityczny polityków koalicji. I to wyszło na przykład przy przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego niedawnym przez Komisję do Spraw Afery Pegasusowej.
Poczekaj, ale tu ci się wtrącę, bo tu są dwa zdarzenia, które wydaje mi się, że jeżeli miarą sukcesu jest odzyskiwanie państwa, to jednak przejęcie mediów publicznych względnie szybkie i względnie sprawne. Nie wchodzę tutaj w
estetyczne szczegóły.
Ale dokonało się i dokonało się szybko. I tak samo prokuratura, może też chwilę dłużej to zajęło, ale też prokuratura została przejęta i znowu też nie wchodzę w dywagację na temat tego, czy to było zgodne z prawem, konstytucją i tak dalej. Natomiast na tych dwóch odcinkach ministrowie Sienkiewicz i Bodnar spełnili swoje zadania. Czy nie? Bo ty mówisz, że tutaj nie oceniasz, a to chyba były te dwa najważniejsze cele, które zostały osiągnięte.
Te cele tak, natomiast one trochę się gubią w tym gąszczu innych zdarzeń. Tutaj są jakieś informacje o Danielu Obajtku i śledztwie w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu. Tutaj są jakieś taśmy, tutaj się mówi o jakichś zarzutach, tu się mówi o postawieniu Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wcześniej się mówiło o Andrzeju Dudzie i Mateuszu Morawieckim przed Trybunałem Stanu. Co chwila się spekuluje, że jakiś polityk PiSu dostanie zarzuty prokuratorskie. to się trochę dzieje, trochę się nie dzieje, trochę się dzieje w przestrzeni medialnej, ale generalnie widać nie tylko zmiany, ale też chęć do prowadzenia do zmian i rozumiem, że to i tak musi potrwać. Nie wszystko się udało, nie wszystko mogło się udać w tak krótkim czasie zrobić. Wiele pracy jeszcze jest przed tym rządem na tym, że tak powiem, odcinku.
Dobrze, czyli tak, podsumowując. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa, rozumiem, że oceniasz plus.
Plus.
Zarządzanie budżetowe tak naprawdę chyba, no bo tu jest mało polityki gospodarczej, plus. Rozliczanie PiS-u, rozumiem, że takie...
Plus, minus.
Plus, minus, ale to nie jest wszystko. I mam wrażenie, że tak naprawdę tu chyba trochę dochodzimy do clou tej naszej rozmowy, co znaczy my nawet nie wiemy, co powiedzieć o tych innych obszarach, bo tam się jednak bardzo mało dzieje. I wydaje mi się, że tu jest jednak minus, to znaczy poza tymi obszarami, o których rozmawialiśmy, gdzie ewidentnie jest duży ruch, duże zainteresowanie, duże skupienie środków i myśli, to w tych innych ministerstwach jakoś tak super dużo się nie dzieje i chyba tu jest kłopot, nie?
Tak, zanim jeszcze odpowiem na twoje pytanie, to powiem, że widać pewną akcyjność w działaniach rządu. Znaczy media publiczne, przejęcie mediów publicznych, rzucamy wszystkie siły na ten front, po czym trochę się rozchodzimy i atakujemy gdzie indziej, zmieniamy prokuratora krajowego, zajmujemy się tym, potem mamy wzmożenie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, mamy uchwały, mamy projekty ustaw, a na przykład teraz jak się cofniemy do mediów publicznych, no to tam się niewiele w tym momencie dzieje. Zdaje się, że ich sytuacja nie jest różowa. Nie ma projektu ustawy o nowym ładzie medialnym. Nie wiadomo, kiedy taki projekt powstanie. Są spory na zapleczu, więc, że tak powiem, to pierwsze zadanie jest realizowane, po czym wszyscy rozchodzą się do innych zajęć.
Zastanawiam się, czy to jest dobry moment, żeby dokonać takiej całościowej oceny. Tak jak rozmawialiśmy, są obszary, gdzie możemy powiedzieć tak, coś się dzieje, spełniane są obietnice, dzieją się rzeczy, które powinny się dziać. Okej. Okay. Są takie obszary, o których nie rozmawiamy, bo tak naprawdę pewnie widzimy i że jest niesprawiedliwe, żeby nie odnotować, że nie wiem, na przykład nie rozmawialiśmy o funduszach europejskich i o KPO i tutaj będzie ta rewizja KPO, zobaczymy, ale ewidentnie to ministerstwo pracuje. Tak jest Ministerstwo Zdrowia, czy tam się dzieje dobrze, czy nie. Ciężko jest nam ocenić. Nie mieliśmy takiej okazji, żeby przeanalizować dokładnie pracę wszystkich resortów ministerstw. Natomiast wrócę do tej krytyki, która wydaje mi się jest jednak dosyć zasadna. To znaczy, mam takie poczucie, że my nie widzimy ani nie słyszymy, jakie są plany tego rządu, czy konkretnych ministerstw w różnych obszarach. I mam wrażenie, że to nas cofa trochę do początku tej rozmowy, ale też tak naprawdę do kampanii wyborczej. To znaczy, my cały czas nie słyszeliśmy, jaki jest program tego rządu. Słyszeliśmy konkrety, no ale ustaliliśmy, że konkrety są drugorzędne, bo to była kampania. Jest umowa koalicyjna, która jest najniższym wspólnym mianownikiem. Jest exposé Donalda Tuska, który jest bardziej takim statementem politycznym. Cały czas trochę my nie widzimy, po co ten rząd jest, poza tym, żeby odsunąć PiS od władzy, to się udało, przywrócić normalność, to się udaje, cokolwiek to znaczy, ale powiedzmy, że to się udaje, szczególnie z perspektywy wyborców tej koalicji, która teraz rządzi. Natomiast mam wrażenie, że cały czas nie usłyszeliśmy odpowiedzi na pytanie, co dalej. I wydaje mi się, to jest trochę ten moment, gdzie te 100 dni może uznać, że minęło, coś się udało, coś się nie udało. To nie jest tak naprawdę najważniejsze. Pytanie dla mnie brzmi, co się wydarzy w następnych 100 dniach i czy my usłyszymy, jaki jest plan, jaki jest program i co ten rząd zamierza zrobić, żeby Polakom w Polsce żyło się lepiej. To też czuć, nawet rozmawiając z niektórymi z członków rządu, że jest takie poczucie, jest coraz większa irytacja w kancelarii premiera. To też dało się trochę usłyszeć i trochę odczuć na tej wczorajszej konferencji prasowej wtorkowej Donalda Tuska, gdzie on dosyć krytycznie się wypowiadał o swoich ministrach, a z drugiej strony ci ministrowie nie zawsze wiedzą, czego się od nich oczekuje. I tu jest chyba pewien problem z przywództwem, że Donald Tusk zarazem chciałby wszystko kontrolować, a z drugiej strony oczekuje, że ludzie sami będą rzeczy robili i trochę nie może mieć ciastka i zjeść ciastko. Znaczy albo on wyznacza kierunek i wtedy wszyscy mają tym kierunkiem podążać, albo daje pewną dowolność i potem obserwuje, jak ci ministrowie sobie radzą na swoich odcinkach.
O tym braku myśli programowej to powiem może później, ale zacznijmy od tego, że ten rząd jest za duży. Moim zdaniem nie da się sprawnie zarządzać państwem przy tak gigantycznej liczbie ministrów, resortów, pełnomocników, wiceministrów, którzy są w dodatku z różnych partii koalicyjnych. Siłą rzeczy to będzie prowokowało konflikty, a nawet jeśli nie konflikty, to będzie paraliżowało działanie. I są tam osoby, które nie mają żadnej praktycznie władzy poza tym, że mogą udzielić wywiadu jakiemuś dziennikarzowi. I z tych ministrów podśmiewują się oczywiście inni ministrowie, którzy mają z kolei jakąś władzę. Jest rekordowa liczba wiceministrów, po 5, 6, 7 podsekretarzy i sekretarzy stanu w jednym resorcie. I ci wszyscy ludzie się prawdopodobnie panicznie boją Donalda Tuska i tego, jak może zareagować. Więc to z kolei ogranicza ich autonomię. Oni czekają raczej na sygnał, żeby coś zrobić, niż coś proponują. A jeśli już coś proponują, to zwykle nie wychodzi z tego nic dobrego. Przypominam sobie na przykład, jak Urszula Zielińska wyszła przed szereg w sprawie dekarbonizacji, jeśli dobrze pamiętam, i została chwilę później skrytykowana przez swoją szefową w ministerstwie za wypowiedź niezgodną z linią rządu. I obawiam się, że tutaj akurat niewiele da się zrobić, bo to nie jest tak, że Donald Tusk marzył o takim gabinecie, tylko po prostu jest dużo partii. Trudno będzie przystrzyc ich ambicje i jakoś zasadniczo zmienić kształt tego rządu. Druga rzecz to jest właśnie dominacja Tuska i chęć centralizacji. Widać tutaj kolejny krok na tej drodze w stronę systemu kanclerskiego tak naprawdę, z bardzo silną pozycją premiera i kancelarii prezesa Rady Ministrów. A ponieważ jesteśmy w pół drogi pewnie do tego systemu, no to mamy jeszcze taki okres przejściowy i te wszystkie błędy, które są z tym związane. Również pewnie z tym, że nie wszystko jest zapisane w prawie i że to jest kwestia praktyki i pozycji politycznej poszczególnych osób, które w rządzie są. O koalicyjności to już wspomniałem, która niewątpliwie paraliżuje w różnych ważnych sprawach, ważnych z punktu widzenia opinii publicznej, jak kwestia zliberalizowania prawa aborcyjnego. Coś, co było zarazem symboliczne i bardzo ważne dla pewnie setek tysięcy, jeśli nie milionów wyborców głosujących na opozycję. I mieliśmy nie tylko niezałatwienie tego, no bo wiadomo, że tutaj jest prezydent, że jest groźba weta, ale była też wewnętrzna awantura gigantyczna, chyba największa w ciągu tych 100 dni. W tej sprawie, ponieważ się nie dogadują partie koalicyjne między sobą i ponieważ zarazem mamy kampanię samorządową, w której jest to jeden z wątków i mamy różne listy wyborcze, na których znaleźli się politycy partii rządzących. Więc to są takie bieżące problemy wynikające ze struktury rządu koalicji, z pozycji Donalda Tuska, a towarzyszy temu moim zdaniem również to, o czym ty mówiłeś. Nie wiem, czy jest tutaj jakaś zależność przyczynowa, skutkowa, czy tak po prostu jest trochę obok, że sam Donald Tusk prawdopodobnie do końca nie wie, albo przynajmniej nie ujawnia nawet swoim bliskim współpracownikom, co chce uczynić i co chce osiągnąć w perspektywie roku, dwóch, trzech, czterech, jak zmienić Polskę, gdy już te wszystkie sprawy, ileś konkretów, ileś zapowiedzi z expose zostanie zrealizowanych. Co dalej? Jaki jest pomysł na rozwój Polski, mówiąc patetycznie?
No to jest ten cytat z któregoś z, wydaje mi się, premierów brytyjskich, że to jest najtrudniejsze w rządzeniu i odpowiedź brzmiała wydarzenia. I mam wrażenie, że trochę jest tak, że my widzimy rząd, który z jednej strony reaguje na wydarzenia i robi to najlepiej, jak potrafi, z drugiej strony stara się biegać za tymi obietnicami, bo wie, że media będą z tych obietnic rozliczały. Z trzeciej strony dociera się, bo musi się docierać, bo jest bardzo dużo nowych ludzi, którzy nie rządzili, nie byli bardzo dobrze przygotowani. To też wynikało z tego, że niewiele osób się spodziewało, że będą do tego rządu wchodzili, a także dlatego, że ogólnie trochę metoda zarządzania, zdaje się, Donalda Tuska jest taka, że nie możesz się za bardzo na coś nastawiać, bo jeżeli Tusk widzi, że ktoś coś za bardzo chce, to wtedy stwierdza, że ta osoba tego czegoś nie dostanie, co powodowało, że ci ministrowie nie do końca, nie zawsze wiedzieli, na jaki odcinek zostaną rzuceni. I to się wszystko zgadza i tak chyba trochę jest i tak musi być. Natomiast z drugiej strony, kiedy, jeżeli nie teraz, jest moment, żeby powiedzieć, dobra, to co my tu właściwie chcemy osiągnąć, tak? Znaczy, jak my chcemy zmienić tą Polskę, poza tym, że chcemy przywrócić normalność. I dla mnie, i tu trochę zmierzałbym ku przyszłości, dlatego te pierwsze 100 dni jest drugorzędne, bo one się odbyły i były jakie były i można je oceniać albo nie oceniać, lepiej, gorzej, to jest trochę nieważne. To, co jest ważne, to jest to, co się wydarzy w tych następnych 100 dniach. I wydaje mi się, że te następne 100 dni tak naprawdę będzie kluczowe dla tego rządu i dla tej kadencji. Bo mamy dwa zestawy wyborów, tak, samorządowe i europejskie. Prawdopodobnie dojdzie do jakiejś rekonstrukcji. Trochę już jest tak, że ci wszyscy ludzie, którzy objęli te stanowiska, musieli się nauczyć i zrozumieć, jakie są ich zadania, a jeżeli nie zrozumieli i nie nauczyli się, to nie powinni pełnić tych funkcji, które pełnią, więc jest moment na korektę, jest moment na ogarnięcie się, przejdą te wybory i teraz jest pytanie, co dalej? I moje pytanie do ciebie brzmi, czego się spodziewasz po tym rządzie w następnych 100 dniach, które wydają mi się ważniejsze od tych minionych?
Jak się spojrzy na to, co zrobił do tej pory ten rząd i jak funkcjonował, ale również na niektóre wypowiedzi publiczne osób spoza tego rządu, jak Szymona Hołowni, widać, jak ważne są te dwie kampanie. Jedna z nich trwała, druga lada moment się zacznie. I trochę to wygląda tak, jakby Donald Tusk chciałby z rozpędu przeskoczyć jeszcze te dwa płotki, które są przed nim, a potem weźmie właśnie głęboki oddech i zastanowi się, co dalej i czy zmieni dyscyplinę, czy zmieni kogoś w tej sztafecie. Prawdopodobnie tak. My już słyszymy jakieś pierwsze przymiarki do rekonstrukcji. Ta wczorajsza wypowiedź premiera o ministrach, o której wspomniałeś, rzeczywiście, no jak ja bym był ministrem, to bym się bardzo zaniepokoił, bo była to bardzo wyraźna wskazówka, że Donald Tusk nie będzie się kierował jakimś sentymentem, tylko po prostu jak uzna, że któryś z ministrów się nie nadaje, to go z rządu pogoni. Ale co dalej, jak już skończy się ten bieg przez płotki samorządowe i europejskie, no to będzie w oddali już majaczył ten duży płot prezydencki. Jak do tego zadania rząd będzie podchodził? To jest bardzo dobre pytanie. Nie mam tej odpowiedzi. Jeśli wybory samorządowe, które budzą jednak dużo mniejsze emocje, spowodowały taki zamęt w koalicji, no to wyobrażam sobie, że te wybory prezydenckie będą powodowały jeszcze większe napięcie, które będzie z kolei jeszcze bardziej utrudniało właśnie docieranie stanowisk, wychodzenie z jakąś myślą, która by no, ten rząd jednoczyła, ponieważ siłą rzeczy różne podmioty tej koalicji będą szukały raczej różnic, żeby przemawiać do swoich wyborców. Więc wydaje mi się, że logika tej wewnętrznej rywalizacji będzie utrudniała szukanie tych większych celów. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że niezależnie od tego, co mówią politycy Koalicji Obywatelskiej i innych partii koalicyjnych, zapanowało jakieś takie poczucie wśród nich, że ten PiS to już nie jest taki groźny, że PiS się zaraz być może rozleci, że PiS jest skonfliktowany, że jest kryzys przywództwa, że jest kryzys również na różnych innych szczeblach Zjednoczonej Prawicy i że tak naprawdę przy tym bałaganie na prawicy to my rządzący możemy się czuć w miarę politycznie bezpieczni i możemy w związku z tym bardziej rywalizować między sobą no, o pałac prezydencki.
Teraz ci przerwę. I zaproponuję ci skok na główkę do świata metafor sportowych. Pewnie dosyć karkołomny. Ty mówisz o tym jako o wyścigu i to jest poetyka lekkoatletyczna, to znaczy cały czas biegniemy i wydaje mi się, że rzeczywiście to jest dosyć dobra metafora sportowa, która oddaje te kolejne wybory i to walkę o władzę. I cały czas we mnie siedzi jednak takie poczucie, że z tą polityką jest taki problem, że to są dwie różne dyscypliny. Jedno to jest właśnie walka o władzę, a dwa to jest rządzenie. I rządzenie nie jest wyścigiem, tylko jest sportem drużynowym. I w sporcie drużynowym jedno z moich ulubionych powiedzeń brzmi: lepiej mądrze stać niż głupio biegać. I mam takie poczucie, że dochodzimy do takiego momentu, w którym jeżeli to rządzenie ma się powieść, to ten rząd musi na chwilę stanąć i zastanowić się, gdzie zamierza biec. A z drugiej strony cały czas biegnie, bo są te właśnie
te wydarzenia.
Te wydarzenia, ale też te wybory, tak? Więc to jest to ciągłe napięcie i wydaje mi się, że to jest ten moment, tak? Że właśnie dla mnie, znowu wracam do tego, ale te 100 dni jest dlatego ważne, że to jest ten moment, żeby się trochę zatrzymać. Jeżeli to jest jakkolwiek możliwe, albo przynajmniej spowolnić i zastanowić się, dobra, to gdzie my teraz biegniemy? Bo już gdzieś dobiegliśmy, wiadomo, że cały czas ten wyścig będzie trwał, ale trzeba też zastanowić się, co dalej i zastanawiam się, czy ta formacja i tak stworzona koalicja jest w stanie to osiągnąć?
To jest tak naprawdę pytanie od Donalda Tuska i o to, co jest w tym momencie w jego głowie. Mówisz o jakichś takich długofalowych pomysłach, projektach. Zastanawiam się, czy Donald Tusk ma jakiekolwiek zdanie w sprawie tego, czy Polska powinna dołączyć do strefy euro. Wiadomo, że jest to rozmowa o integracji europejskiej i o tym, czy ją pogłębiać, czy nie, trwa, będzie trwała, będzie pewnie jednym z wątków kampanii europejskiej. Jednym z takich namacalnych dowodów pogłębiania współpracy Polski byłoby wejście do strefy euro. I jedynym politykiem, który to poruszał w kampanii wyborczej, przynajmniej nikogo innego nie kojarzę, przed wyborami do Sejmu i Senatu, był Szymon Hołownia. Platforma trzyma się od tego tematu z daleka, prawdopodobnie obawiając się oskarżeń o drożyznę i oddawanie suwerenności gospodarczej Polski. Ale bardzo chciałbym wiedzieć, pamiętam jeszcze jak Borys Budka udzielał jakiegoś wywiadu i na pytanie euro powiedział, że no tym się muszą zająć eksperci. No minęło ładnych parę lat i wciąż ci eksperci, zdaje się, nic nie powiedzieli i nie wiemy, czy Polska powinna, czy nie powinna wejść do Unii Walutowej według Donalda Tuska. I takich makroprojektów, które wytyczałyby jakąś cywilizacyjną ścieżkę Polski, jest więcej i sama liberalizacja ustawy aborcyjnej tego nie zmieni. Oczywiście tutaj rządzący mogą mieć pewien wytrych i sztuczkę, która pozwoli im powiedzieć, że na razie nie przedstawiamy jeszcze tych wspaniałych nowych planów, bo na razie trzeba dokończyć bój z PiS-em i zawładnąć Pałacem Prezydenckim i wtedy to już po 2025 roku, w połowie gdzieś w sierpniu prawdopodobnie będzie zmiana prezydenta i w 2025 roku, w połowie po wyborach prezydenckich będzie można przystąpić do już realizacji naszych wszystkich zamierzeń i założeń i wtedy to już spełnimy wszystkie nasze obietnice, a na razie tego nie mogliśmy zrobić, bo Andrzej Duda by i tak zawetował, ale tak naprawdę to mamy te szuflady pełne pomysłów, tylko musimy znaleźć moment i wygrać wybory prezydenckie z kandydatem PiS-u. I ja nie wykluczam, że tak będzie, że my nie usłyszymy wiele jasnych wskazówek co do tego, w którym kierunku chciałby Donald Tusk podążyć, dopóki nie będzie zmiany w Pałacu Prezydenckim. Bo jesteśmy w takim momencie, że to pierwsze paliwo polityczne rządu się kończy, że to rozliczanie, te obrady komisji śledczych, ileś osób to pasjonuje, ileś osób mniej, ale siłą rzeczy to się będzie z czasem nudziło. Moim zdaniem już są pierwsze tego oznaki i rząd będzie musiał znaleźć jakieś paliwo, tylko lękam się, że tym jedynym paliwem, które teraz widać, to jest właśnie kwestia zmiany w Pałacu Prezydenckim, a nie jakieś pomysły na Polskę.
No więc ja w końcu po dosyć długiej rozmowie uporządkowałem sobie, co o tym wszystkim myślę i mogę ci szybko powiedzieć i poprosiłem ciebie, żebyś się odniósł, a potem chyba skończymy tę rozmowę. Mam także, jest za wcześnie, żeby tak naprawdę oceniać ten rząd, bo za mało się wydarzyło i było za mało czasu i też jest taka potrzeba w przestrzeni publicznej, żeby bardzo szybko i stanowczo mówić, że coś jest dobre, złe, udało się, nie udało się. Myślę, że po prostu to jeszcze nie jest ten moment tak naprawdę. Trochę cię wpuściłem tym pytaniem, jak ty oceniasz ten rząd, ale dziękuję, że udzieliłeś na te odpowiedzi. Natomiast ja mam takie poczucie, po prostu jest za wcześnie, żeby tak naprawdę dokonać jakiejś miarodajnej oceny. Przy czym główne cele zostały spełnione, to o tym mówiłeś, to niewątpliwie jest sukces i to warto i trzeba odnotować. Powtarzam po tobie, wyczerpuje się paliwo polityczne, szybko się wyczerpuje i to powoduje, że ten rząd się zużywa, myślę, że on się zużywa szybciej i ta władza się zużywa szybciej niż wiele osób się spodziewało. I wydaje mi się, że tak naprawdę to jest pierwszy dzwonek ostrzegawczy, żeby zastanowić się, co dalej. I tu są trzy powody, dla których to mówię. Jeden to jest to, że wydaje mi się, że tak jak tu siedzimy, to razem trochę to widzimy i czujemy. Dwa, zdaje się, że to zaczyna wychodzić w badaniach opinii. I trzy, powoli zaczynamy to słyszeć też od polityków Platformy, że jest takie poczucie właśnie potrzeby kierunku. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że teraz dzieje się coś strasznego i że ten rząd upadnie, albo że ta koalicja się rozpadnie, albo że przegra następne wybory. Natomiast to jest ten pierwszy moment, kiedy jest potrzeba jednak wyjścia do przodu i odejścia od tej bieżączki i odejścia od tych wydarzeń i zastanowienia się, po co my tu jesteśmy i co my zamierzamy tutaj osiągnąć.
Ja się zgadzam. Mnie się wydaje, że zasadnicze problemy tego rządu, o których tutaj była mowa, czyli wielopartyjność, mnogość ministerialna, wiceministerialna oraz ten model przywództwa centralizacyjny Donalda Tuska sprawiał, że będzie bardzo trudno zmienić. Nawet jeśli pojawią się jakieś pomysły, to tak naprawdę musiałoby się bardzo dużo zmienić w myśleniu politycznym bardzo wielu osób, żeby doprowadzić do jakiejś realnej zmiany na lepsze, jeśli chodzi o programowanie prac państwa, jeśli chodzi o myślenie na kilka lat naprzód, a nie na kilka miesięcy w logice wyborczej. Nie wiem, czy ten rząd w ogóle jest zainteresowany takim działaniem. Rząd PiS-u był przynajmniej deklaratywnie tym zainteresowany, stąd te gigantyczne, obliczone na wiele, wiele lat inwestycje jak CPK, trochę również jak elektrownia atomowa. I nie wiem, czy to podejście PiS-u było słuszne. Na pewno wiele błędów i wypaczeń się przy tej okazji zdarzyło. Ale po stronie koalicji nie widzę na razie takiego myślenia. I chciałbym, żeby rząd zajął się takim myśleniem o państwie, które wykracza poza horyzont tych najbliższych miesięcy. Ale wciąż mam intuicję, że z tym premierem, z tak rozbudowanym aparatem, a przy tym silosowym, rozdrobnionym na wiele, wiele ministerstw, że będzie o to trudno, zwłaszcza, że mamy realne napięcia między podmiotami, które tę koalicję tworzą i że ta logika wyborcza zawsze będzie odgrywała ważną rolę. Więc uważam, że to wciąż może być niezły rząd. Zgadzam się, że jest dość wcześnie jeszcze, żeby to oceniać, ale wydaje mi się, że to może być całkiem niezły rząd. Zresztą też jest nie najgorzej oceniany przez opinię publiczną. Ale nie wiem, czy on będzie zdolny do dokonania jakiejś fundamentalnej zmiany w myśleniu o państwie. Chociaż fundamentalne zmiany w państwie będą się działy. No, siłą rzeczy wymiana sędziów w Trybunale Konstytucyjnym, nawet jeśli to będzie następowało zgodnie z harmonogramem, no to w końcu się dokona, więc będzie inny Trybunał Konstytucyjny. Prawdopodobnie będzie inny prezydent.
To tak mi przyszło do głowy. My żyliśmy przekonani, zdaje się, że to się sprawdza, że opowiadano nam, że to będzie rząd bardzo silnego premiera i słabych ministrów. I że tak trochę to jest wymyślone i tak to będzie wyglądało. I wydaje mi się, że ta formuła też się wyczerpuje. To znaczy, mam takie poczucie, że żeby ta ocena działań rządu była lepsza, to nie wystarczy jeden wspaniały, wielki Donald Tusk, który ratuje świat, a cała reszta ministrów jest obsobaczana i cały czas się zastanawia, czy premier się
zdenerwował. Czy przetrwa do pierwszego.
I czy przetrwa do pierwszego. Jest potrzeba też, żeby z perspektywy celów tego rządu i też tego premiera, żeby znaleźć jedną, dwóch, trzech jakichś ministrów, którzy byliby trochę gwiazdami tego rządu, mieli jakieś swoje projekty i może żebyśmy my, jak to oceniamy, i też żeby ludzie, jak rozmawiają o pracach rządu, byli w stanie powiedzieć, no tak, no ta ministerka zdrowia rzeczywiście coś zrobiła, nie wiem, na odcinku onkologicznym. I też w tych poprzednich rządach Donalda Tuska jednak był teraz już gorzej oceniany, ale wówczas dobrze oceniany Jan Wincent Rostowski, tak? Była ta Elżbieta Bieńkowska.
Grzegorz Schetyna, jego Schetynówki.
Grzegorz Schetyna, Schetynówki. W sensie było tak, że byli ci ministrowie, którzy mieli projekty, dowozili te projekty i może było też opowiedzieć, co ten rząd robi przez pryzmat nie tylko projektów, ale też jakichś takich osób, które sobie dobrze radzą. A w tym momencie poza Tuskiem i Sikorskim, może w mniejszym stopniu Adamem Bodnarem, mało tego jest i mało tego widać. I wydaje mi się, że tu też jest poza programem, poza jakąś opowieścią, która jest potrzebna, też jednak są potrzebni, szczególnie jeżeli trzymamy się tej metafory sportu drużynowego, zawodnicy, którzy pociągną tę drużynę i nie wszystko będzie wisiało na tym Robercie Lewandowskim, czyli Donaldzie Tusku tego rządu. Wojtku, dziękuję bardzo i co? I myślę, że za kolejne 100 dni podsumujemy i wtedy sobie zrobimy...
No mówię, skoro już tak mówiliśmy, że te 100 dni będzie kolejne, najważniejsze, no to chyba wypadałoby wrócić do tego na 200 dni.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.